częścią audycji sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. A czynią to realizujący programem Paweł Kwiatkowski i kłaniający się Państwu sprzed mikrofonów
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy do godziny 20. Będą jeszcze oczywiście konkursy. Mamy jeszcze jedną podwójną, tak? Wejściówkę na mecz Lecha z Piastem Gliwice. Jeszcze jedna podwójna wejściówka będzie do wygrania w konkursie SMS-owym. Później zrobimy błyskawiczne konkursy i będziemy mieli nagrody w postaci wejściówek na lodowisko Liga Wawrzyłgarskiej.
Tak, działa lodowisko od wczoraj. Mamy wejściówki podwójne do końca roku do wykorzystania.
To będzie
lód
Państwa.
Już trzyma, bo widziałem.
Lód trzyma, najważniejsze, rolba pracowała, lód wyczyszczony, a więc można znakomicie się poślizgać. A o czym jeszcze będzie w audycji w sportowym rytmie w tej części po 19 a do 20? Między innymi wieślarskie tym razem wywiady ze znakomitą wieślarką olimpijską, medalistką. Już zakończyła czynną karierę sportową Julia Michalska-Płotkowiak. Zajmuje się trenowaniem na Wyspach Brytyjskich, między innymi w Eton, w Uniwersytecie. Będzie także z olimpijczykiem, który mamy nadzieję wybierze się ze znamitą czwórką na Igrzyska w Tokio, Wiktorem Hablem z Poznani. Będzie także o zbliżającym się jubileuszu stulecia Poznańskiego Akademickiego Związku Sportowego. No i zajmiemy się także pomaganiem w sporcie, czyli wielkimi, ciekawymi inicjatywami charytatywnymi. To wszystko do godziny 20. O konkursach już wspominaliśmy, no to sobie przypomnijmy, bo wciąż mamy w kalendarzu niedzielę, 17 dzień listopada. Sporo ciekawego się dzieje i działo.
Trwają kolejne mecze w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy 2020. To grupa A, gdzie Bułgaria na początku drugiej połowy remisuje z Czechami 0-1, a w Prisztynie Kosowo przegrywa z Anglią 0-1. Z tej grupy Czechy i Anglia już zapewniły sobie awans na Mistrzostwa Europy. Dzisiaj do grona finalistów Euro 2020 dołączyła Portugalia po zwycięstwie z Luksemburgiem 2-0 na wyjeździe. Natomiast Serbia zremisowała z Ukrainą 2-2. W tej grupie już Ukraina wcześniej awans miała zapewniony. Tak jak Polska, która wczoraj, przypomnę, w Jerozolimie wygrała z Izraelem 2-1, a na zakończenie kwalifikacji zagra ze Słowenią w najbliższy wtorek o 20:45 w Warszawie. W piłkarskiej pierwszej lidze Warta Poznań przegrała w Grodzisku Wielkopolskim ze Stalą Mielec 0-2, przegrywając do przerwy 0-1. Zieloni są na pierwszym miejscu w tabeli, ale tyle samo punktów ma Podbeskidzie Bielsko-Biała, a dwa punkty traci grupa pościgowa. W Ekstraklasie siatkarek trwa spotkanie w Kaliszu, w którym Energa MKS Kalisz podejmuje drużynę Legionowi 2-0, prowadzenie po dwóch setach wygranych do 25-18, a w trzecim secie Legionowia prowadzi 19-13, zatem jeszcze to spotkanie może potrwać. W Ekstraklasie koszykarzy BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski przegrała w Stargardzie ze Spójnią 66-80, a w spotkaniu pierwszoligowym Biofarm Basket Poznań przegrał w Kołobrzegu z Kotwicą 77-88.
Mówiliśmy w naszej audycji już w pierwszej części o kawaliadzie zbliżającej się 2019. Mamy, Grzegorz, już zapowiedzianych gości do audycji Sportowa Arena na 25 dzień listopada, prawda? Wtedy zajmiemy się tą
kawaliadą.
Wielką imprezą, kawaliadą. Tak. Jutro zapraszamy o 21:05 na spotkanie ze znakomitą, najlepszą obecnie polską tenisistką, zajmującą 42 miejsce na światowej liście WTA, Magdą Linety z AZS-u Poznań. Będzie naszym gościem także tenisowy ekspert, szef pisma Wielkopolski Tenis, Squash i Badminton, redaktor Maciej Łosiak. Polecamy się jutro o 5 minut po godzinie 21:00, ale żeby Państwo teraz się też nie nudzili, słuchając piosenki, ładna będzie, ale można w tym czasie także wysłać do nas SMS-a w ostatnim już dzisiaj konkursie o podwójną wejściówkę na spotkanie Lecha Poznań z Piastem Gliwice, ten mecz i oczywiście także nasza transmisja na antenie Radia Poznań najbliższy piątek 22 listopada od godziny 20:30. Ostatnio nie mieliśmy zbyt wesołych min, bo mecz Lecha z Koroną Kielce zakończył się bezbramkowym rezultatem, a ostatniego gola do tej pory w tym sezonie miał okazję skomentować Grzegorz i to była też 82 minuta spotkania z Pogonią Szczecin. Pytamy, kto tego gola ostatniego w tym ligowym sezonie dla kolejorza zdobył. Gdzie wysyłamy SMS-y?
71601, numer telefonu, Radio Poznań na początku, później odpowiedź na pytanie, czyli imię i nazwisko strzelca tego gola. No powiedzmy, nazwisko wystarczy, a później swoje imię i nazwisko.
Tym bardziej, że już to imię byłoby takie samo, jak zadawaliśmy dzisiaj pytanie, prawda? Prawie, że.
To taka podpowiedź.
To taka cichutka podpowiedź. Państwo wiedzą, gdzie wysyłać SMS-y, my teraz gramy, a później pierwsze wieślarskie spotkanie z wywiadem z Julią Michalską Podkowiak, naszą znakomitą wieślarką, która zaczyna karierę światowej działaczki.
Yeah.
Panie Sławku, już do pana pisze SMS-a, za chwilę pan go dostanie, a dlatego pan, bo to pan przysłał pierwszy SMS-a z poprawną odpowiedzią, w pośpiechu napisany, ale wszystko się zgadza, że Tomasz Rogny jest strzelcem gola ostatniego dla Lecha Poznań w tym sezonie, to było w Szczecinie w meczu, który zremisował 1-1. Panie Sławku, gratulujemy, pan się wybiera w piątek na Kolejorza.
Radio Poznań na Wioślarskiej Fali.
Jeżeli chodzi o Julię Michalską-Płotkowiak, doskonale znaną medalistkę olimpijską, poznaniankę, która teraz właściwie ma takie fajne dwa życia, bo i Polska, bo często tutaj starasz się bywać, ale przede wszystkim Wyspy Brytyjskie, Londyn, Eton. I jeszcze masz czas dla wioślarstwa, żeby się spełniać w nim nieco innej roli niż do tej pory na regatowym torze.
Tak, jestem poznanianką i też jestem ekspatem londyńskim, który regularnie bywa w Poznaniu. Poznań, uwielbiam to miasto. Jeśli chodzi o moją wioślarską rolę, jestem cały czas trenerem, ale w ostatnim czasie, a z czego jestem bardzo szczęśliwa, wracam do wioślarstwa, odsłonie międzynarodowej, czego się bardzo cieszę. I nie, niestety, proszę Państwa, nie będę już startować, ale będę w Komisji Zawodniczej Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej FISA od stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2023 roku. Bardzo się cieszę, bo jestem pierwszą Polką i jedną z nielicznych, bo nawet pierwszą, tego się dokładnie sprawdzałam, ale z tego, co słyszałam, Europejką z Europy Centralnej i Wschodniej. Także bardzo się cieszę i że będzie głos i będę mogła, zawodnicy będą mieli kogo przychodzić ze swoimi problemami.
Tym bardziej, że w polskim wioślarstwie źle się nie dzieje, jeśli chodzi o te wyniki. Są następczynie, są też następcy. Cały czas w formie są także trenerzy, choć niektórzy na przykład tym twój pracują dla innych narodowych reprezentacji, ale taki jest świat, stajemy się jedną wielką wioską. Taką wioską olimpijską, jak to mówiłaś podczas gali stulecia. Będziesz się tym spełniać, bo ty jak robisz, tak się zdążyliśmy poznać. Od tej sportowej strony, ale też życiowej. Jak coś robisz, to na maksa, prawda?
No jeśli robię to na maksa, ale tutaj muszę się troszkę pohamować, bo już jestem mamą dwójki dzieci, więc wszędzie musi być równowaga. Ale bardzo się cieszę, że to stanowisko jakby przypadło mnie. I cieszę się, bo poznanianka, Polka, a trzeba o tym głośno mówić. Polska Federacja jest w czubie pięciu krajów na świecie, która ma już teraz 6 kwalifikacji olimpijskich, a jesteśmy jedną z najlepszych reprezentacji wioślarskich sportu bardzo elitarnego. Zrozumiałam, jak elitarnego, właśnie w Londynie. Ja pokochałam wioślarstwo po raz kolejny w Londynie, od tej strony trenerskiej, bycia trenerem zawodniczym między 14-18 rokiem życia, który sprowadził mnie z powrotem do moich korzeni, ale przede wszystkim nie ma żadnych granic. My sobie granice robimy w głowie. Jestem w Londynie, ale czuję się, że jestem w Poznaniu 3 razy więcej niż kiedy trenowałam i jestem rzeczywiście okrakiem na barykadzie, ale w 100% cokolwiek Poznań mi zleci, ja z wielką chęcią przylecę na skrzydłach i będę dla Poznania zawsze robić, bo tak jak mówię, mam kredyt do spłacenia dla Poznania, dla wszystkich moich sponsorów, jak Polkar, wszystkich tych lokalnych, czy Urząd Miasta, czy Urząd Marszałkowski, wszystkich tych, którzy zauważyli tą dziewczynkę z klubu, który nadal się sypie, który już ma ponad 100 lat, jak Tryton, ale zostałam zauważona. I mam ogromne wsparcie nawet teraz i uważam AWF Poznański, wszystko lokalnie, musimy nad tym pracować, bo to jest nasza siła. Poznań ma ogromny potencjał i musimy te nasze dzieciaczki, nastolatków wyciągać, dlatego że mamy ogromny potencjał w Poznaniu.
Julia Michalska-Płotkowiak swój medal olimpijski w wioślarstwie już zdobyła. A kto kolejny? Może Wiktor Habel, wioślarz Poznani, który ma za sobą chyba najlepszy sezon w karierze. No to co stoi na przeszkodzie, żeby kolejny był jeszcze lepszy?
Wygrany Puchar Świata, wszystkie trzy edycje, srebrny medal Mistrzostw Świata. Bardzo fajny, bardzo dobry sezon.
Jeśli chodzi o sukcesy, to na pewno sezon życiowy. Pytanie, czy jeśli chodzi o formę sportową, czuł pan, że rzeczywiście ta forma była najwyższa w dotychczasowej karierze?
Myślę, że tu akurat nie o formę chodzi, tylko o... Ja pływam w czwórce, o to, że ta czwórka pływała tak, jakbyśmy chcieli, nie? I tak jakby każdy chciał. Tak samo czuliśmy tą łódkę i myślę, że to był klucz do sukcesu i mam nadzieję, że to nam nie braknie nam tego w przyszłym sezonie, a jeszcze będziemy w stanie to poprawić.
Z pewnością już sobie analizowaliście poszczególne starty. Tych punktów, gdzie jest coś do poprawy, pewnie jest coraz mniej, ale z pewnością także potraficie je wyłapać.
No dokładnie, no detale decydują o wyniku końcowym. Ścigamy się na 2 kilometry, a różnice na mecie są czasem mniej niż sekunda, więc tutaj z trenerem będziemy pracowali, żeby jeszcze coś do tego dołożyć.
Wygrany Puchar Świata, wicemistrzostwo świata, także na to, że w Austrii można jakoś uszeregować te sukcesy?
No, myślę, że Mistrzostwo Świata oczywiście jest na pierwszym miejscu, no bo to najważniejsza impreza sezonu. No, Puchar Świata jest cykliczny. Czy są Puchary Świata? Wiadomo, że osady w różnych dyspozycjach startują, ale Mistrzostwa Świata tutaj już wszyscy są przygotowani na tip-top, najwyższa forma, więc z tych zawodów na pewno jesteśmy zadowoleni i rozliczani.
Doświadczenie olimpijskie już pan ma, więc pewnie też wie pan, jaki plan przygotowań sobie na ten przyszły rok ułożyć.
No tutaj jeśli chodzi o plan przygotowań, to już jest kwestia trenera. Igrzyska są miesiąc wcześniej niż Mistrzostwa Świata co roku, więc tutaj też te przygotowania zaczynamy troszkę wcześniej. Wcześniej zaczynamy schodzić na wodę. No i ta forma też musi przyjść dużo wcześniej.
Pewne rachunki z Igrzyskami Olimpijskimi są do wyrównania, bo ostatnio w Rio brakło naprawdę niewiele.
No dokładnie, tam zajęliśmy 4. miejsce, wyprzedziły nas osady reprezentacji Niemiec, Australii, Estonii. Jak widać w przeciągu kilku sezonów w czwórkach podwójnych ta rotacja jest bardzo dużo, praktycznie nikt nie został drugi raz mistrzem świata, czy też chyba pierwszy raz teraz Włosi obronili pozycję medalową, czyli widać, że jak to wszystko się u nas zmienia i jest niestabilne.
Z Wiktorem Hablem rozmawiał nasz reporter Dawid Cytrowski. Mocno trzymamy kciuki za słynną polską wioślarską czwórkę podwójną właśnie z poznaniakiem w osadzie, a przypomnijmy, że trenerem tej czwórki jest także poznaniak, pan Aleksander Wojciechowski u nas. Już za 4 minuty spotkanie jubileuszowe o stuleciu poznańskiego AZS-u. Siatkarek Ekstraklasy w Kaliszu. Energa MKS gra z Legionowią i prowadzi, ale już tylko 2-1, bo po pierwszym secie zwycięskim dla Kaliszanek 27-25, po drugim też wygranym przez Kaliszanki 25-18, przed momentem zakończony set trzeci, które zwycięsko zakończyły siatkarki z Legionowa 25-22. dokładnie 30 listopada w Andrzejki, kulminacja obchodów stulecia Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu. Wiceprezes organizacji środowiskowej, pan profesor Ryszard Bryk, znany historyk sportu, a więc chyba przed jubileuszem, panie profesorze, ma pan troszeczkę pracy.
Niewątpliwie tak. No, obowiązki zmuszają nas do intensywnej pracy, działań, przygotowania całych obchodów, które koncentrują się 30 listopada, ale oczywiście ten rok jubileuszowy trwa i trwać będzie aż do roku przyszłego, kiedy będziemy kończyli nasz jubileusz Akademickimi Mistrzostwami Świata futsalu na jubileuszowej akademii, która odbędzie się 30 listopada w auli o godzinie 17. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców miasta Poznania, nie tylko sympatyków akademickiego sportu, ale w ogóle sportu, bo to będzie święto przecież całego poznańskiego sportu, bowiem Akademicki Związek Sportowy w życiu sportowym naszego miasta, jak i regionu w tym minionym stuleciu odegrał niezwykle istotną rolę.
Panie profesorze, zawsze jubileusz, a szczególnie taki jubileusz stulecia, to jest okazja do fantastycznych wspomnień, do opracowań, do publikacji.
Tak, więc są przygotowywane dwie publikacje. Na 30 listopada ukaże się książka zatytułowana 100 lat Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu. Jest to syntetyczne opracowanie ukazujące wkład poznańskiego środowiska akademickiego w rozwój sportu wielkopolskiego oraz ogólnopolskiego. Ukazana jest rola Akademickiego Związku Sportowego w życiu szkoły wyższej, w ruchu studenckim. Jest to praca mego autorstwa, ale w tejże pracy mamy również tekst prezesa organizacji środowiskowej, kolegi Tomasza Szpondera, który scharakteryzuje rok jubileuszowy naszej organizacji, a zarazem przedstawi perspektywy rozwoju sportu akademickiego w Poznaniu. Myślę, że on jest najbardziej predestynowany do tego, bowiem od roku 2001 po dzień dzisiejszy nieprzerwanie kieruje naszą organizacją. W tejże publikacji oczywiście znajdą się zestawienia statystyczne, które pokażą najważniejsze dokonania sportowców, akademików naszego miasta.
Wiem, że na pewno musieliście się sporo napracować, nagłowić i starać się być pewnie także delikatnym, gdy wybieraliście 20 najlepszych, waszym zdaniem, takiej kapituły przedstawicieli Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu do takiego plebiscytu, który organizujecie wspólnie z Głosem Wielkopolskim. Rozumiem, że rozstrzygnięcie nastąpi podczas tej jubileuszowej gali.
Tak, podczas jubileuszowej gali ogłosimy 10 najpopularniejszych sportowców stulecia oraz trenera stulecia. Rzeczywiście dobór kandydatów w ramach tego plebiscytu nie był łatwy, bo braliśmy pod uwagę nie tylko kryteria czysto sportowe, sam wynik sportowy, ale osobowość zawodnika, jego karierę już poza metą, poza boiskiem. Także tutaj mamy całą plejadę wybitnych AZS-iaków, począwszy od okresu międzywojnia, skończywszy na aktualnych wicemistrzyniach świata, Joasi Fiedorow i Patrycji Wyciszkiewicz.
Pana główna specjalność to bycie historykiem, ale jednocześnie bycie wiceprezesem klubu skłania do tego, by bić się rekordy. Wiem, że sam prezes AZS Tomasz Szponder bardzo lubi te rekordy i chciałby, żeby jak największa liczba olimpijczyków spod szyldu AZS Poznań pojechała na Igrzyska Olimpijskie do Tokio. Uda się?
Zabiegamy, aczkolwiek rywalizacja jest nad wyraz trudna. W naszych dotychczasowych dziejach 38 AZS-iaków startowało w Igrzyskach Olimpijskich, począwszy od pierwszego profesora Witalisa Ludwiczaka, który olimpijski debiut miał w roku 1932, ale w tym ostatnim 30-leciu to mieliśmy największą liczbę olimpijczyków, 27. Liczymy, że zakwalifikuje się przynajmniej 3-4 lekkoatletów. Dużą szansę ma zespół florecistek AZS-u UAM-u. Liczymy również na Olę Kowalczuk w taekwondo, być może Karol Robak powróci do swojej dawnej formy. Także to są te nasze nadzieje. Nadzieje mamy również z Szymonem Wierzbickim w żeglarstwie. Być może, że jeszcze w klubie sportowym AZS AWF znajdą się zawodnicy, którzy nominację olimpijską uzyskają.
Też mamy taką nadzieję, a teraz będzie pierwsze konkursowe spotkanie z LOL-em, a także wspominany profesor Witalis Ludwiczak, także reprezentant Polski na Igrzyska Olimpijskie, hokeista na lodzie, a my tymczasem o innym nieco lodowisku, nie tym imienia Witalisa Ludwiczaka, czyli na poznańskiej Chwiałce, lodowiska Chwiałka imienia Witalisa Ludwiczaka, tylko o Ligawie będziemy rozmawiać, oczywiście za kilka minut Państwu szerzej w rozmowie naszej omówimy to.
Ale i powiemy, teraz, gdzie w ogóle będzie można się ślizgać
tak
na lodzie
jest
w tym roku.
A teraz będzie konkursowo i i właśnie na ligawę do zdobycia będą wejściówki.
Tak, mamy podwójną wejściówkę na ligawę dla dorosłych, dla dzieci, jak kto woli, ale można się też z osobą towarzyszącą wybrać do końca roku. Akurat są te wejściówki ważne i pytanie, myślę, proste. W Ekstraklasie hokeistek na lodzie występuje zespół z Poznania, PTH, z pewnym przydomkiem. Jaki przydomek ma poznański
kobieca
zespół?
Drużyna.
Kobieca, tak. Jaki ma przydomek kobieca drużyna w hokeju na lodzie występująca w Ekstraklasie? Jaki przydomek ma kobieca drużyna w hokeju na lodzie występująca w Ekstraklasie?
I robimy konkurs telefoniczny. 61 8654
654. Czekamy na telefony.
Czekamy. Podwójna wejściówka na
ligawę.
Na ligawę przy Bułgarskiej. Prosimy bardzo. Marian najszybciej się dodzwonił. Wiemy, że ta nagroda trafi do wnuczki. Pan Marian nam zdradził. Panie Marianie, to takiego dziadka to wielki fart mieć, naprawdę. Proszę nam odpowiedzieć, jaka odpowiedź?
Kozice Poznańskie.
Tak jest.
PTH Kozice.
Serdecznie gratulujemy, pozdrawiamy pana, pozdrawiamy wnuczkę, która się z osobą towarzyszącą poślizga świetnie na poznańskiej ligawie. No to my mkniemy, Grzegorz, bo rozpoczynamy kolejny wątek audycji w sportowym rytmie, czyli pomaganie w sporcie, wątki charytatywne. Rozmowa o inicjatywach charytatywnych przy okazji imprez sportowych na przykładzie Stowarzyszenia Uśmiech Nadziei, promującego swoją działalność właśnie podczas imprez triatlonowych.
Pani Maria Kopaszewska, Stowarzyszenie Uśmiech Nadziei. Jesteś towarzyszeniem, które stara się też pokazać przy okazji imprez sportowych, ale na początek przypomnijmy, co jest głównym celem waszego stowarzyszenia, bo to jest naprawdę dosyć poważne przedsięwzięcie.
Pomagamy na co dzień osobom z niepełnosprawnościami intelektualnymi i właśnie dla nich budujemy drugie skrzydło domu, w którym mieszkają. W tym drugim skrzydle będzie odbywała się rehabilitacja, czyli coś, co no, można porównać do treningu sportowca, no, który nie może wziąć udziału w zawodach, jeżeli tego treningu nie odbędzie. U nas jest podobnie. Jeżeli rehabilitacji nie ma, to nasi podopieczni bardzo na tym tracą.
A dom w Wielkopolsce niedaleko Gniezna?
Zgadza się. Łopienno, mała miejscowość między Wągrowcem a Gnieznem. Mamy już mury. Mury mamy zakończone. Teraz czekamy, aż na nich postawimy dach na tych murach. Także budowa się rozpoczęła i teraz zbieramy środki na ciąg dalszy w przyszłym roku.
Trzeba mnóstwo ludzi dobrej woli. Natomiast tak jak powiedzieliśmy na początku, wy staracie się też dotrzeć poprzez imprezy sportowe. Gdzie w tym roku byliście widoczni? Jak to wyglądało?
Mamy przekonanie i pewność, że wśród triatlonistów jest sporo właśnie ludzi dobrej woli, osób, które chcą pomóc i włączać się w akcję drugie skrzydło. Stąd odnoga tej akcji, czyli akcja czwarta dyscyplina triatlonu. Jest to akcja, którą dedykujemy właśnie dla triatlonistów. I w tym roku byliśmy zarówno w Kaliszu na debiutującym Kalisja Triathlon, jak i na imprezach Greatmana. Dzięki uprzejmości i wspaniałemu sercu organizatorów tych zawodów mogliśmy tam być obecni, zbierać pieniądze i też informować o tym, że Łopienno potrzebuje wsparcia.
Jak wygląda wasza obecność na takiej imprezie sportowej, jak chociażby Kaliski Triathlon?
Jeżeli chodzi o Kalisz, to zależało nam na tym i nam, i organizatorom, żeby ta akcja charytatywna była obecna. W związku z czym mieliśmy swoje stanowisko, mieliśmy swoją puchę, krążyliśmy między widzami, między zawodnikami, byliśmy też przy mecie. Robiliśmy sobie sporo zdjęć, było nas też widać dzięki banerom, które były rozwieszone i bardzo wspierał nas nasz też speaker, który wspominał o tym, po co jesteśmy, dla kogo jesteśmy.
Na wielu imprezach sportowych odbywa się mnóstwo akcji charytatywnych. Poznański maraton, biegnę dla, potem
kilka takich akcji niebezpośrednio związanych z daną imprezą. Ciężko się przebić na takich imprezach sportowych?
Mam przekonanie, że dobro broni się samo w pewnym sensie, ale trzeba mu czasami pomóc zaistnieć. Właśnie imprezy sportowe są takim miejscem, gdzie chodzi o zabawę, o szlachetną rywalizację i w tą szlachetną rywalizację bardzo dobrze wpisują się cele, w ramach których pomagamy po prostu ludziom. Czy trudno? Nie wiem. Ja ze swojego doświadczenia myślę, że ważne jest zaufanie. Gdzieś tam to otwiera drzwi do tego, żeby można było coś zrobić razem, najpierw małymi krokami, a później stopniowo poszerzać tą współpracę.
A uczestnicy imprez sportowych chętnie reagują na akcje charytatywne?
Tak, szczególnie, że często też zawodnicy wiedzą wcześniej już o tych akcjach, że coś się będzie działo. To zainteresowanie bardzo buduje.
W przyszłym roku?
Na pewno Kalisja powtórzymy ten sukces i tą współpracę z tego roku. I mam nadzieję, że uda nam się zaistnieć też na innych zawodach. Może nie zawsze fizycznie, ale żeby sercem być z zawodnikami i kibicować im w tym wyjątkowym triatlonie.
To przypomnijmy jeszcze na koniec definicję czwartej dyscypliny triatlonu, bo wiemy, że triatlon to jest najpierw pływanie, później jazda na rowerze, później bieg. A co jest tą czwartą dyscypliną?
Czwartą dyscypliną triatlonu jest pomaganie.
Zapraszamy teraz na kolejną rozmowę o charytatywnej inicjatywie związanej z bieganiem.
Profesor Zygmunt Waśkowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Znany organizator wielu już ogólnopolskich konferencji metodycznych poświęconych marketingowym aspektom imprez biegowych, ale człowiek wie, co mówi, panie profesorze, bo pan jest sam biegaczem, prawda? Maratończykiem.
Oczywiście, jestem biegaczem, biegam od 35 lat, także już mam sporo kilometrów w nogach, sporo widziałem biegów, biegaczy, w związku z tym wiem, na czym polega świat biegacza.
Jeżeli chodzi o takie zapotrzebowanie na imprezy biegowe, jest ono niesamowite, to widać chociażby po ostatnio odbywanych niemal w całej Polsce biegach niepodległości. Wiem, że pan brał w tym udział, także w tym poznańskim 13-tysięcznym. Dobiegł pan w doskonałej formie do mety, jest medal. Ale przed panem kolejne wyzwania, bo podobno miał pan takie marzenie, by wystartować na kontynencie azjatyckim, a konkretnie w Tokio w maratonie. I to stanie się faktem.
Tokio Maraton to jest moje marzenie od wielu lat. Starałem się, aby tam pobiec przez kilka ostatnich lat. Mega trudne, ponieważ tam zapisuje się każdego roku kilkaset tysięcy chętnych. Z tego losowanych jest 30 parę tysięcy. No i to jest trudne, aby się dostać pakiet startowy. Mi udało się w tym roku być na liście uczestników, z czego się bardzo cieszyłem. Pomyślałem sobie, że skoro sam realizuję swoje własne marzenia, czemu nie pomóc przy tej okazji innym potrzebującym?
Zaangażował się pan we współpracę z Fundacją Niesiemy Nadzieję, poznańską fundacją. Co ona robi i na czym polega to wasze współdziałanie w kontekście pańskiego startu na maratonie w Tokio?
Ta fundacja pracuje już od 13 lat na rynku poznańskim, wielkopolskim. Opiekuje się dziećmi, a także starszymi w bardzo ciężkich stanach chorobowych. Ja z tą fundacją pracuję od 2 lat. Pomyślałem sobie, że mogę zrobić coś dla tej fundacji, a dla tych dzieci w szczególności poprzez angażowanie nie tyle siebie, ja może swoje własne wysiłek, swoje własne umiejętności sportowe zaangażuję. Natomiast chciałem włączyć do tej akcji pod nazwą dość szumną misja Tokio Marathon 2020 zainteresowane osoby o dobrych sercach, a także firmy, które realizują strategię społeczną biznesu po to, aby zainteresowani mogli kupować fragmenty trasy. To jest idea już dość powszechna w świecie, może nie bardzo popularna, aczkolwiek nie jest to pierwszy przypadek, gdzie sprzedaje się trasę na potrzeby osób, które są w trudnej sytuacji materialnej, życiowej, jak w tym przypadku.
Macie określoną kwotę za na przykład kilometr, no i tę końcówkę, czyli 195 metrów biegu maratońskiego, 42 kilometry, 195 do sprzedania, to jest niezły dystans.
To jest tak, jest trochę do sprzedania, mamy na to pomysł. Kilometry sprzedajemy za kwotę 1000 zł, kilometr jest dedykowany firmom, które mają większe budżety, natomiast metry, ostatnie metry można kupić za symboliczne 42 zł, tyle jest kilometrów i myślę, że tutaj nawet mogą się w to włączyć osoby fizyczne, które mogłyby wesprzeć tą kwotą.
Jeżeli ktoś będzie miał taką potrzebę i zechce tę fajną akcję wesprzeć, powinien szukać szczegółów na stronach internetowych i w mediach społecznościowych samej fundacji?
Tak jest, na stronie fundacji, a także na jej Facebooku łatwo znaleźć Fundacja Niesiemy Nadzieję Poznańską, która ma swoją siedzibę na Wildzie i tam zapraszamy Państwa do strony internetowej lub też do jej Facebooka, gdzie są na bieżąco wrzucane informacje. Co trzy dni są nowe komunikaty o tej akcji. Rozkręcamy ją, mamy trochę jeszcze czasu. Udało się sprzedać kilka pierwszych kilometrów, kilkanaście pierwszych metrów, mimo że akcja trwa od 2 tygodni, może troszkę z hakiem, to już są pierwsi zainteresowani, już są pierwsze pieniążki na koncie i liczymy, że nasze działania poprzez media, także przez Radio Poznań, uda się zachęcić jeszcze więcej osób i firm zainteresowanych.
To jeszcze powiedzmy, kiedy wystartuje, by, no, mówiąc trochę górnolotnie, nieść także te nadzieje podczas maratonu w Tokio, profesor Zygmunt Waśkowski?
Założenie jest takie, że cała akcja kończy się w momencie, kiedy przekroczenie mety, czyli 1 marca 2020.
Zagarzeza, 18 minut, godzina 20, audycja w sportowym rytmie, w której mamy do Państwa kolejną podwójną wejściówkę na Ligawę, na lodowisko przy ulicy Bułgarskiej, przy stadionie. No to teraz konkretne pytanie telefoniczne.
Tak, pytanie jest proste. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, z ilu części składa się mecz hokeja na lodzie i trzeba nazwać te części. Z ilu części składa się mecz hokeja na lodzie i te części proszę nazwać, bo one mają swoją własną nazwę, kojarzącą się oczywiście z tego, ile tych części jest, żeby już tak troszeczkę podpowiedzieć. 618-654-654 czeka kolejne zaproszenie na lodowisko Ligawa przy Bułgarskiej, bo oczywiście podwójne. Mamy słuchacza, który się do nas dodzwonił z poprawną odpowiedzią. Dobry wieczór. Z ilu jakich części składa się mecz hokeja na lodzie?
Dobry wieczór. Składa się z 3/3.
Tak jest. To jest oczywiście poprawna odpowiedź. A jeżeli jest remis?
To wtedy chyba jest albo dogrywka, albo są rzuty karne.
Dogrywka, tak. Dogrywka, ale to też zależy faktycznie od przepisów, od rozgrywek ligowych. Dodatkowy czas to jednego mniej na lodzie, też takie, czy w tej chwili już dwóch mniej na lodzie, a w przypadku kary jeden dochodzi. No, zmieniają się tutaj przepisy. Tak to wygląda w tej chwili. Kto się do nas dodzwonił?
Marcin Kupiec.
Gratulujemy, panie Marcinie, do odbioru. Od wtorku w dziale promocji radia będą zaproszenia na lodowisko Ligawa.
No to bardzo, miłego ślizgania. Serdecznie pozdrawiamy. A proszę państwa, wiecie państwo, że przecież funkcjonuje także lodowisko Kwiałka imienia Witalisa Ludwiczaka przy ulicy Jana Spychalskiego. Tam można spróbować się sportów zimowych, ale często bywa przeładowane, prawda?
Zgadza się i wtedy można szukać innych lodowisk i na przykład z informacji, które zebraliśmy, już lada moment powinno zacząć działać lodowisko nad Jeziorem Maltańskim w stałym miejscu. Też tam pewnie zaspokoi to potrzeby mieszkańców Rata i podobnie jak poniekąd Chwiałka, czyli przy ulicy Chwiałkowskiego, bo to też stosunkowo łatwo dojechać z Rataj. No i szykuje się też lodowisko Bogdanka. To są te miejsca, gdzie co roku można się ślizgać i korzystać oczywiście z uroków sportów zimowych. No ale to jedno też już działa.
No właśnie, to jedno to jest Ligawa przy ulicy Bułgarskiej.
W kalendarzu jeszcze jesień, ale powoli zaczyna się sezon na lodowisko, na ślizganie na lodzie. Jedno z takich lodowisk to Ligawa przy Bułgarskiej.
Ruszamy pełną parą. Do 8 marca będziemy mieli czynne.
Piotr Kiciński.
W weekendy od 10.15 do 21.30. Oczywiście z przerwami na czyszczenie lodu, tak żeby komfort dla naszych klientów był jak najwyższy. Natomiast w tygodniu od godziny 15 do 21. Jedna tercja to jest 60 minut i po 60 minutach zawsze mamy przerwę pół godziną na czyszczenie, sprzątanie lodu.
Trzeba przyznać, że gdy kilka lat temu powstawało lodowisko przy ulicy Bułgarskiej, co było zresztą głosem okolicznych mieszkańców, żeby coś takiego tutaj powstało, wielu się zastanawiało, czy to ma sens. Okazuje się, że na lód, na ślizganie się koniunktura w Poznaniu jest.
Tych lodowisk nie ma aż tak dużo. Oczywiście wszyscy znają Bogdankę, Chwiałkę, ale na naszym lodowisku coraz więcej klientów też przychodzi. Jest tutaj duże zainteresowanie. 8 rok, kiedy lodowisko już funkcjonuje i z roku na rok coraz więcej tych ludzi u nas korzysta. To jest około 35 tysięcy klientów na sezon.
Mówimy o takim zwykłym ślizganiu się dla przyjemności, ale od czasu do czasu różne akcje też są tutaj organizowane.
Poza normalnymi godzinami, kiedy lodowisko jest czynne dla publiczności, mamy też możliwość wynajęcia lodowiska po godzinach, jak również przed. Najwcześniejsza grupa w niedzielę zaczyna już o 7:00. Są panowie, którzy grają w hokeja, ale także imprezy firmowe czy projekty miejskie dla dzieciaków.
No, jeśli chodzi o grę w hokeja, to może być gra tylko taka amatorska, nieoficjalna.
Nasze lodowisko nie jest pełnowymiarowe, aczkolwiek wystarczające właśnie do amatorskiej gry. Wypożyczymy łyż, wypożyczymy kaski, wypożyczymy kije hokejowe, wszystko, co jest potrzebne do jazdy czy do zabawy właśnie na lodzie. Do 8 marca zapraszamy serdecznie.
never broke the bloodwood and the desert oak. Holden wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, it belongs to them. Let's give it back. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? The time has come to say fair's fair, to pay the rent now, to pay our share. From Kentar East to Yonder Moo, the western desert lives and breathes in 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share.
Audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań powoli dobiega końca. Przypominamy, że jutro pierwsze spotkanie ze sportem na naszej antenie o 6.05 i o 7.05. Wieczorem nasze sportowe serwisy o 19.05 i o 22.05. Jutro także zapraszamy na kolejne wydanie audycji na żywo Sportowa Arena. Jutro naprawdę gość specjalny, bo nie ma za często okazji przebywać i odpoczywać w Poznaniu najlepsza polska tenisistka grająca na światowych kortach, 42. na liście WTA Magdalinet z AZS-u Poznań, ale jutro obiecała, że będzie w tym studiu Radia Poznań przy ulicy Berwińskiego. Porozmawiamy o jej zawodowej karierze, o znakomitym sezonie 2019. Będzie nie tylko Magda, będzie także nasz tenisowy ekspert, szef pisma Wielkopolski Tenis, Squash i Badminton, redaktor Maciej Łosiak. No i będziemy zastanawiać się, jaki to może być sezon dla Magdy Linet, ten 2020, ten olimpijski, bo także ma w planach występ podczas turnieju olimpijskiego Tokio 2020, nasza poznańska tenisistka. Jutro serdecznie polecamy. W kolejne dni także sportu nie zabraknie. Oprócz serwisów, magazyn piłkarski Kolejosz, czwartek premiera o 17.15 z powtórką w piątek o 15.10 i także w piątek 22 listopada zapraszamy Państwa na bezpośrednią relację ze spotkania piłkarskiej PKO Ekstraklasy. To już 16. kolejka spotkań przy bułgarskiej. Lech podejmie Piasta Gliwice. Będziemy dla Państwa to spotkanie na żywo relacjonować. Następna audycja w sportowym rytmie za tydzień od 17.05. Ale wciąż mamy niedzielę, 17 dzień listopada. Zerkamy na to, co dzieje się w Kaliszu. O, i może się to spotkanie skończyć, jeśli dobrze pójdzie wszystko dla podopiecznych Jacka Pasińskiego, które w czwartym secie prowadzą 21-19, a w setach, przypomnijmy, 2-1. Ale to nie tylko jedyne wydarzenie ligowe dzisiaj.
Tak, jeśli chodzi o wydarzenia ligowe, to pod koszem porażki wielkopolskich drużyn BM Slam Starostrów Wielkopolski przegrała na wyjeździe ze Spójnią Stargard 66-80. To ekstraklasa koszykarzy w pierwszej lidze. Kolejna porażka Biofarmu Basketu Poznań, tym razem w Kołobrzegu z Kotwicą, 77-88. Jeśli chodzi o wydarzenia ligowe, to futsal i rozgrywki ekstraklasy. Futsal Leszno wygrał dzisiaj ze Słonecznym Stokiem Białystok 2-0. Wczoraj Red Dragons Pniewy przegrały z Orłem Jelcz Laskowice 1-5. Mówiliśmy o Magdzie Linet, o tenisie. To trwa finał turnieju ATP Finals w Londynie, czyli po staremu turnieju Masters, moglibyśmy powiedzieć. Grek Stefanos Tsitsipas w pierwszym secie prowadzi z Austriakiem Dominikiem Thiemem 4-3. No tu może się zanosić na długie i emocjonujące spotkanie. Grand Prix Brazylii na torze Interlagos, kultowym torze w Brazylii pod São Paulo. Ten wyścig dojeżdża do mety i na ten moment zwycięzcą jest Max Verstappen, reprezentant Holandii, Pierre Gasly z Francji, zespołu Toro Rosso na drugim miejscu i trzeci jest Lewis Hamilton. Mówię tymczasowo, jeśli chodzi o pierwsze miejsce, nie powinno to się zmienić, ale Hamilton, z tego co tu widzę i co tu czytam w internecie, trochę narozrabiał podczas tego wyścigu i nie należy wykluczyć, że podium się może zmienić, ale zwycięstwo Verstappena myślę, że można ogłosić w Grand Prix Brazylii. To wszystko teraz się toczy, kierowcy
tak
do mety
zjeżdżają. Tak powiedziałeś o tym meczu tenisowym Tsitsipasa z Dominikiem Thiemem, to nie wiem, no, ty nie możesz tego pamiętać, ale nie wiem, może nasz realizator Paweł Kwiatkowski pamięta słynny finał, występ w finałowym meczu turnieju Masters, właśnie wtedy nazywanym, Wojciecha Fiwaka przeciwko Hiszpanowi Manuelowi Orantesowi. Jakże na blisko było zwycięstwo poznańskiego tenisisty, no ale nie udało się, przegrał niestety Wojtek Fiwak, ale do dzisiaj, no myślę, starsi fani sportu pamiętają to wielkie widowisko na korcie w Houston.
Więc jeśli chodzi o tenis, to ten mecz jest mi przypominany i wspominany jak na przykład Wembley, którego też nie
tak
pamiętam
jest,
i gdy chcemy
tak
coś
jest
wielkiego wspomnieć piłkarskiego, to wspomina się Wembley. Jeśli chodzi o tenis, to tak, jest to mecz Fibaka z Orantesem. Jak najbardziej. Nie pamiętam, słyszałem. Przejdźmy do futbolu, bo kwalifikacje do Mistrzostw Europy oglądamy już wszystko spokojnie, dlatego że reprezentacja Polski od poprzedniego okna reprezentacyjnego już ma zapewniony awans i sobie spokojnie dogrywa eliminację, walcząc o pierwsze miejsce w grupie, co też jest nie bez znaczenia. Są na dobrej drodze Polacy, bo wygrali wczoraj w Jerozolimie z Izraelem 2-1. We wtorek ze Słowenią zagrają z Warszawą, w Warszawie. To będzie ostatnia kolejka. W meczach zakończonych przed chwilą Bułgaria wygrała z Czechami 1-0. Anglia pokonała w Prisztinie Kosowo 4-0. Tutaj Anglia i Czechy już wcześniej z awansem na Mistrzostwa Europy. Dzisiaj dołączyła do finalistów Euro 2020 Portugalia po wyjazdowej wygranej z Luksemburgiem 2-0. No i jeszcze wynik piłkarskiej pierwszej ligi. Warta Poznań przegrała dzisiaj ze Stalą Mielec 0-2 w Grodzisku Wielkopolskim. Już na początku meczu stracona bramka po błędzie obrony. Druga bramka stracona w doliczonym czasie gry, gdy Warta zaatakowała, szturmowała bramkę Stali Mielec, ale to Stal wygrała w Grodzisku 2-0. Warta i Podbeskidzie na czele tabeli pierwszej ligi po 34 punkty. Jeszcze dwie kolejki do rozegrania w tym roku.
Mecze w Grodzisku Wielkopolskim,
tak, za tydzień Warta, od razu możemy podsumować, bo już znamy właściwie godziny. W sobotę najbliższą o 12.40 Warta zagra w Bełchatowie z GKS-em. Spotkanie telewizyjne będzie można śledzić na antenie telewizji Polsat, która mecze transmituje. Natomiast w niedzielę za dwa tygodnie to będzie 1 grudnia o 13. 1 grudnia w niedzielę o 13. Tak na dzisiaj jest ten mecz wyznaczony z Wigrami Suwałki. Czyli jeszcze dwa mecze zielone w tym roku. Jedno w Grodzisku Wielkopolskim, to ostatnie 1 grudnia.
Sporo tej piłki także na żywo na antenie Radia Poznań, bo my na razie póki co komentujemy tylko spotkania Lecha Poznań. Może jeśli Warta awansuje do Ekstraklasy, będą sponsorzy transmisji meczów zielonych, to z przyjemnością się także pochylimy nad tymi bezpośrednimi relacjami. No a jeśli o te najbliższe plany mówiliśmy, 22 dzień listopada, 20.30 piątek, mamy Lecha z Piastem Gliwice i później mamy wyjazd do Płocka 29 listopada, też o 20.30, też w piątek będziemy dla Państwa relacjonować. Tak troszkę Państwu o tym opowiadamy, bo staramy się zerkać także na parkiet do Kalisza, tam mecz Ekstraklasy Siatkarek, Energia MKS Kalisz kontra Legionowia i mamy piłkę setową dla drużyny gospodarzy, dla drużyny trenera Jacka Pasińskiego. A w tej Ekstraklasie Siatkarek jutro będą też emocjonować się kibice Enei PTPS-u Piła, ale nie w hali przy ulicy Żeromskiego w Pile, tylko też tak troszkę wirtualnie i telewizyjnie, ponieważ Pilanki zagrają spotkanie wyjazdowe z Radomką. Jutro to spotkanie rozpocznie się o 17.30, a jeśli chodzi o Kalisz, wielkie brawa. Ważne zwycięstwo Energii MKS-u Kalisz z Legionowią 3-1. To spotkanie zakończone przed momentem set czwarty, zakończony 25-21 dla Kaliszanek. To przypomnę, jak było wcześniej, w secie pierwszym 27-25 dla Energii MKS-u, w drugim 25-18, trzecią partię wygrały Legionowianki 25-22 i ten ostatni decydujący, jak się okazuje, set 25-21. A więc bardzo pozytywnym akcentem dla wielkopolskiego sportu kończymy to wydanie audycji w sportowym rytmie. Audycję zrealizował Paweł Kwiatkowski, a przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.